W zeszłym tygodniu miałem taki czas, kiedy bardzo dużo intensywnie czytałem Stary Testament i zahaczyłem o historię Dawida. Zacząłem czytać gdzieś tak w środku jego historii i przyznam, że na tyle mnie zafascynowało, że prawie od dechy do dechy przeczytałem i zwróciłem uwagę na pewne elementy, które dotknęły mojego serca. I kiedy tak stałem przed Panem, jakoś głęboko miałem takie przekonanie, że właśnie ten temat mam tutaj poruszyć. Pomimo tego, że jest to temat, który większość z nas, czy historia, którą większość z nas dość dobrze zna, pamięta, wielu naprawdę dużo bardziej utalentowanych wykładowców wykładało na ten temat, ale ufam, że jest to czas, którym Bóg chce i mnie, i nam wszystkim coś przypomnieć. Fascynująca jest biblijna historia Dawida. Dla mnie jest on szczególnym bohaterem. Nie tylko ze względu na fakt, że jego imię pozostało sławnym do czasów dzisiejszych. Nie tylko dlatego, że przyjście Jezusa związane jest także i z obietnicą daną Dawidowi. Ale przede wszystkim jest dla mnie fascynującym bohaterem ze względu na doświadczenia, przez jakie przechodził. I poprzez postawę, jaką prezentował przez te doświadczenia. Biblia poświęca tym doświadczeniom wiele miejsca i wchodzi w bardzo dużo szczegółów życia Dawida. Ta historia to także jest przesłanie dla naszego życia i to mnie wciągnęło. I chciałbym tutaj podzielić się z wami pewnymi myślami czy wskazówkami, które uważam za istotne dla dzisiejszego człowieka, dla dzisiejszego chrześcijanina. Na początku chciałbym, żebyśmy przeczytali 4, może 5 fragmentów opisujących relacje Boga z Dawidem od samego początku i relacje Dawida z Bogiem. Specjalnie chciałbym, żebyśmy przeczytali te fragmenty, bo zobaczymy, jaki był jego początek, zobaczymy to, co go spotkało w trakcie jego życia i zobaczymy, jaki był jego koniec, a później wrócę do tego, co było w jego życiu. Pierwsza księga Samuela, 16 rozdział, werset od 10 do 13. I przyprowadził Isai 7 swoich synów przed Samuela, ale Samuel rzekł do Isaiego: nie wybrał ich Pan. Potem rzekł Samuel do Isaiego: czy to już wszyscy młodzieńcy? A ten odrzekł: pozostał jeszcze najmłodszy, lecz on pasie trzodę. Rzekł więc Samuel do Isaiego: poślij po niego i sprowadź go. Nie zasiądziemy do stołu, aż przyjdzie tutaj. Posłał więc i sprowadził go, a on był rumiany i miał piękne oczy i ładny wygląd. I rzekł Pan: wstań i namaść go, gdyż to jest ten. Wtedy wziął Samuel róg z olejem i namaścił go w gronie jego braci. I od tego dnia Duch Pański spoczął na Dawidzie i pozostał na nim nadal. Samuel zaś powstał i poszedł do ramy. Kolejny fragment z pierwszej księgi Kronik, dlatego że i w księgach Samuela, i w księgach Kronik opisany jest życiorys Dawida. Od 17 rozdział, od 7 wersetu. Teraz tedy tak powiesz słudze memu Dawidowi. Jest to posłanie proroka Natana do Dawida. Tak mówi Pan zastępów: ja wziąłem cię z pastwiska, od trzody, abyś był księciem nad moim ludem, nad Izraelem. I byłem z tobą wszędzie, gdziekolwiek chodziłeś, i wytępiłem wszystkich nieprzyjaciół sprzed twego oblicza i czynię cię nader sławnym, jak sławni są wielcy na tej ziemi. A gdy dopełnią się twoje dni, aby pójść do swoich ojców, ja wzbudzę ci potomka po tobie spośród twoich synów i utwierdzę jego królestwo. On zbuduje mi świątynię, ja zaś utwierdzę jego tron na wieki. Ja będę mu ojcem, a on będzie mi synem. Nie odejmę mu łaski mojej, jak odjąłem ją temu, który był przed tobą. Usadowię go w domu moim i w moim królestwie na wieki, a tron jego będzie utwierdzonym na wieki. I kolejny bym prosił. Wtedy poszedł król Dawid, właśnie po tej wypowiedzi Pana, usiadł przed Panem i rzekł: kimże ja jestem, Panie Boże? A czym mój dom, że mnie przywiodłeś aż dotąd? Lecz mało tego jeszcze było w oczach Twoich, Boże, więc dałeś domowi Twego sługi obietnicę na daleką przyszłość i dałeś mu oglądać przyszłe pokolenia ludzkie. Panie Boże, cóż wtedy macie jeszcze Dawid do powiedzenia za taką chwałę Twego sługi, wszak Ty znasz sługę swego. Panie, przez wzgląd na swego sługę i według swego serca uczyniłeś wszystkie te wielkie rzeczy, aby objawić wszystkie wspaniałości. Panie, nie ma takiego jak Ty i nie ma Boga oprócz Ciebie, według wszystkiego, co na własne uszy słyszeliśmy. Któryż inny naród na tej ziemi jest jak lud Twój izraelski, dla którego wyruszyłby Bóg, aby go sobie odkupić jako swój lud i uczynić się sławnym przez wielkie i straszne sprawy, wypędzając narody przed ludem swoim izraelskim, który wykupiłeś z Egiptu? Uczyniłeś lud izraelski swoim ludem na wieki i Ty, Panie, zostałeś dla niego Bogiem. Więc teraz, Panie, niechaj spełni się po wieczne czasy słowo, które wypowiedziałeś o Twoim słudze i o jego domu. Uczyń, jak powiedziałeś. Niechaj trwa i rośnie sława Twoja na wieki, aby mówiono: Pan zastępów, Bóg Izraela, jest Bogiem dla Izraela, a dom Dawida, Twego sługi, niech będzie utwierdzony przed Tobą, gdyż Ty, Boże mój, objawiłeś Twemu słudze, że zbudujesz mu dom. Dlatego sługa Twój zdobył się na odwagę, aby tak modlić się przed Tobą. A teraz, Panie, Ty sam jesteś Bogiem i obiecałeś to dobro słudze Twemu. Racz tedy pobłogosławić dom sługi Twojego, aby był na wieki przed Tobą. Bo co Ty, Panie, pobłogosławisz, jest błogosławione na wieki. I ostatni fragment przy końcówce życia Dawida. Potem błogosławił Dawid Pana przed całym zgromadzeniem, mówiąc: Błogosławionyś Ty, Panie Boże Izraela, Ojca naszego od wieków aż na wieki. Twoją, Panie, jest wielkość i moc, i majestat, i sława, i chwała, gdyż wszystko, co jest na niebie i na ziemi, do Ciebie należy. Twoim, Panie, jest królestwo i Ty jesteś wyniesiony jako głowa nad wszystko. Od Ciebie pochodzi bogactwo i chwała. Ty władasz nad wszystkim. W Twojej ręce jest siła i moc. W Twojej ręce jest to, aby uczynić kogoś wielkim i mocnym. Więc teraz, Boże nasz, składamy Ci dzięki i wielbimy chwalebne imię Twoje. Lecz czymże ja jestem i czymże jest mój lud, że możemy ochotnie składać Tobie dary? Wszak od Ciebie pochodzi to wszystko i daliśmy tylko to, co z Twojej ręki mamy, gdyż pielgrzymami jesteśmy przed Tobą i przychodniami, jak wszyscy ojcowie nasi, jak cień są dni nasze na ziemi, beznadziejne. Panie Boże nasz, całe to bogactwo, które przygotowaliśmy, aby zbudować przybytek dla świętego imienia Twego, z Twojej ręki pochodzi i Twoim jest to wszystko. Wiem też, o Boże mój, że Ty badasz serce i masz upodobanie w prawości. To też szczerym sercem złożyłem w darze to wszystko. Teraz zaś widzę, że Twój lud, który tutaj się znajduje, z radością i ochotnie Tobie składa dary. Panie Boże ojców naszych Abrahama, Izaaka i Izraela, zachowaj to po wszystkie czasy jako wyraz myśli i uczuć ludu Twego i umocnij serce ich w przywiązaniu do Ciebie. Synowi mojemu Salomonowi daj serce niezłomne do przestrzegania Twoich przykazań, Twoich rad i Twoich ustaw i do wykonania wszystkiego, co niezbędne, aby zbudował dom, dla którego ja to przygotowałem. I zupełny koniec Księga Kronik, prosiłbym jeszcze kolejny werset, 29 rozdział, ostatnie zapisy w Biblii dotyczące Dawida. Dawid, syn Isajego, panował nad całym Izraelem. Okres jego panowania nad Izraelem wynosił 40 lat. W Hebronie panował 7 lat, w Jeruzalemie zaś 33. I umarł w podeszłym wieku, syty życia, bogactwa i chwały, a władzę królewską po nim objął jego syn Salomon. Dobrałem specjalnie, kochani, te fragmenty, dlatego że one, szczególnie ten ostatni werset, aż myślę, aż tak chłoną pewnym optymizmem. Każdy z nas żyje tutaj po to, aby dokonać pewnego dzieła, aby mieć poczucie sytości i w duszy, i w sercu, i w ciele, mieć spełniony cel swojego życia. Dawid miał wspaniałą relację z naszym Bogiem. Wiecie, musimy mieć świadomość tego, że temu samemu Bogu służymy. Dokładnie do tego samego Boga on się zwracał, do którego my dzisiaj tutaj się zwracaliśmy, którego wielbiliśmy, w imieniu którego ogłaszaliśmy zwycięstwa i komu zaufaliśmy. Ale ta końcówka życia Dawida i przymierze, które czytaliśmy także, które Pan poprzez obietnicę dał Dawidowi, to była ta druga część życia Dawida. Ja dzisiaj chciałbym z wami prześledzić pierwszą część życia Dawida. Zanim Dawid doszedł do momentu, w którym Bóg zawarł z nim przymierze, w którym Bóg dał mu obietnicę syna i dał obietnicę także i przez niego Zbawiciela dla naszego życia, dla przyszłych pokoleń. Dawid przeszedł bardzo, bardzo ciężką drogę. Przeniesiemy się teraz do okresu życia Dawida, zanim on został ogłoszony królem. Królem nad Izraelem. Będziemy mówić o drodze, jaką musiał przejść. Od momentu, gdy jako chłopiec dowiedział się, że będzie królem, do momentu, gdy tym królem został faktycznie. W skrócie zebrałem tutaj wszystkie wydarzenia, które w tym okresie się działy. Są one opisane w pierwszej księdze Samuela w rozdziale od 16 rozdziału do 31. I pierwszym takim elementem, fragmentem, o którym pisze Biblia, był czytany właśnie fragment z pierwszej księgi Samuela, 16 rozdziału, wybór Dawida spośród synów Isajego i namaszczenie Dawida na króla. I pamiętamy taki fragment, na który powołujemy się, że Pan nie patrzy na to, na co patrzą ludzkie oczy. Pan patrzy na serce. I podczas tego wyboru Pan popatrzył na serce Dawida. Bogu podobało się serce Dawida. Biblia do tego mówi, że był on rumiany, że był to młodzian, że miał piękne oczy i ładny wygląd. Ale jeden element, o którym jeszcze Pan mówi w tym fragmencie w 16 rozdziale Samuela, jest to, że on Dawida wziął od trzody. On nie wziął go jako wspaniałego rycerskiego żołnierza odważnego, on go wziął od trzody. Z takiej pozycji wyciągnął Dawida. Dawid się kompletnie tego nie spodziewał, a zdecydowanie nie spodziewali się tego na pewno jego najbliższa rodzina. Kolejnym elementem jego życia, jego służby, Dawid zaczął służyć jako giermek u króla Salomona. Grał mu, kiedy, pamiętamy, króla dopadł zły duch. Jednocześnie nadal pomagał ojcu w pasaniu trzody. Ja bardzo gorąco zachęcam do przeczytania tych fragmentów Biblii, do śledzenia postawy Dawida, wszystkich tych wydarzeń i całej tragedii, która się w jego życiu działa, a także i wszystkich zwycięstw. Tutaj naznaczymy tylko tak fragmentarycznie te sytuacje, które wtedy miały miejsca. Kolejnym wydarzeniem w jego życiu jest wojna Izraela z Filistynczykami i potężne jego zwycięstwo nad Filistynczykiem z Gad, nad Goliatem. Wykazał się nie tylko hartem ducha, odwagą, ale przede wszystkim potężną ufnością w Bogu i ufnością, którą wyznawał swoim językiem. Po tej sytuacji Dawid zostaje wozem nad wojskiem Izraela. Zyskuje sławę jako przywódca, dlatego że przeprowadza wiele różnych wojen, bitew. W tym czasie także w Izraelu pojawia się pieśń o wielkiej sławie i wielkości Dawida. To powoduje, że król Saul, na którego dworze on służy, zaczyna być zazdrosny. Saul zaczyna dążyć do tego, żeby Dawid zginął, dlatego że nie chce mieć kogoś tego formatu, takiego przeciwnika. Dlatego wystawia go na próbę, obiecując dać mu żonę, jeżeli zabije 200 Filistynczyków i przyniesie ich na pletki. I Dawid podejmuje to wyzwanie. Dawid zabija tych Filistynczyków. Saul znowu zazdrosny, obserwuje kolejne zwycięstwo Dawida. Zamierza zabić go. I Dawid zmuszony jest uciec. Uciec przed śmiercią, którą zamierzał król, którą wymierzył król przeciwko właśnie Dawidowi. Prosiłbym jeszcze kolejny werset. I tutaj zaczyna się największa chyba gehenna Dawida. Zaczyna się jego tułaczka. Tuła się do ramy, do nob, tam chowa się u proroków i kapłana, którzy ponoszą też konsekwencje tego, że pomagali Dawidowi. Później ucieka, co dziwne, do Gat, właśnie do filistyńskiego króla. Później chowa się w jaskiniach Adullam, chowa się w Mispie Moabskiej, tam pozostawia rodziców w obcym kraju. W końcu dociera do Keili, gdzie odbija to miasto Filistyńczykom. Później trafia na pustynię Zyf, na pustynię Maon i na pustynię Engedi, gdzie po raz pierwszy w jaskini daruje życie królowi Saulowi. Znowu wraca na pustynię Zyf, gdzie tuła się i ucieka przed Saulem i tam znowu po raz kolejny okazuje łaskę nad królem Saulem. W końcu Dawid osiada w ziemi filistyńskiej. Bardzo dziwne, dla mnie było to bardzo dziwne. W mieście Gat, w mieście, z którego pochodzi Goliat, a następnie za zgodą króla Achisza, króla Gat, osadza się w mieście Siklag, gdzie mieszka aż 16 miesięcy. I tam, jako upiesca, napada na sąsiednie plemiona, cały czas odnosi zwycięstwa. W pewnym momencie Filistyńczycy wypowiedzieli wojnę Izraelowi i Dawid, mieszkając u Filistyńczyków, zamierza stanąć po stronie Filistyńczyków przeciwko Saulowi. Jednak książęta filistyńscy zwracają się do króla Achisza, żeby został Dawid wraz ze swoim obozem wydalony z obozu Filistyńczyków. Oni nie chcą, żeby Dawid walczył po stronie Filistyńczyków. Ponownym elementem po powrocie z tej wyprawy wojennej jest porwanie ludu Dawida i jego rodziny przez Amalekitów, a po tym ze zgorzknienia także próba ukamieniowania Dawida przez jego lud. Dawid jednak dokonuje kolejnego zwycięstwa, pokonuje Amalekitów, odzyskuje rodzinę, lud i cały łup. Izrael w tym czasie przegrywa wojnę z Filistyńczykami, następuje śmierć Saula i jego synów, a Dawid osiada w Hebronie, gdzie zostaje ogłoszony królem Izraela. Ma wtedy 30 lat. Będzie panował przez kolejne 40 lat. Kochani, to jest okres kilkunastu lat namaszczonego Bożego sługi. Czy jest to okres spokojny? Wiecie, w okresie 30 lat no wielu z nas nie przeszło no 1/50 tych różnych doświadczeń. Ten młodzieniec, można powiedzieć, bo tak się też wypowiada Biblia na jego temat, na temat także jego braci, a on był najmłodszy spośród tych braci. W momencie, kiedy został namaszczony na Bożego sługę, mógł się spodziewać pewnego wsparcia i pewnej pomocy ze strony Boga. Niemniej jednak już od kolejnych miesięcy swojego życia przechodził różnego typu doświadczenia. Kiedy czytałem całą tą historię jego życia, zastanawiałem się nad pewnymi wydarzeniami, jakie miały miejsce właśnie po jego namaszczeniu. I znalazłem w nich pewną zbieżność z życiem naszego Pana Jezusa Chrystusa. On jest naszym najdoskonalszym wzorcem. Ale także znalazłem pewne symptomy, czy pewne analogie, pewne wskazówki i dla naszego życia. I kilka takich punktów tutaj wynotowałem sobie i chciałbym, żebyśmy się nad nimi zastanowili. Początek służby Dawida wiązał się z oddaleniem od jego cielesnych więzów rodzinnych. Dawid od czasu namaszczenia opuścił swój dom. Pamiętamy, wszedł do domu króla Saula, tam jemu służył. Tylko od czasu do czasu nawiązywał kontakt ze swoim domem, ze swoim ojcem, pasł także jego trzodę. Natomiast całe jego życie, już później kolejne wyprawy wojenne, wiązały się jednak z oddzieleniem od tych więzów rodzinnych. To jemu na pewno doskwierało, dlatego że czuł się związany ze swoją rodziną. Wkrótce częściej spędzał czas z innymi, z żołnierzami, z wojownikami, niż z własną rodziną. Oni, ci inni, ci, z którymi stworzył nową społeczność, nowi współpracownicy, oni zaczęli być dla niego wsparciem i z nimi budował najgłębsze, najwierniejsze relacje. Jego służba to także oddalenie od jego własnego kraju. poprzez wojny, które sprawował, a później poprzez ucieczkę, którą miał przed Saulem, spowodowało, że on tułał się po prostu, tułał się. Tułał się po pustyni, tułał się po jaskiniach, tułał się po obcych miastach, tułał się po obcych narodach. Doszło do tego, że przed własnymi pobratymcami chował się u swoich przeciwników. Schował się u Filistyńczyków, mieszkał w innych krajach, w innych narodach, u Moabitów. Ja wierzę w to, że ta tułaczka, to jego oddzielenie także i od więzów rodzinnych miało na celu wypromowanie pewnej postawy Dawida, wykorzystanie jego doświadczeń, jego serca, aby mieć większy wpływ na otaczających go ludzi, na otaczający go świat, na otaczające go kraje, na otaczające go narody. On poprzez swoje życie, poprzez swoje zwycięstwa, poprzez swoje namaszczenie, on pokazywał, jakim Bogiem jest jego Bóg, jakim Panem jest jego Bóg. On pokazywał, co się wiąże z namaszczeniem przez jego Boga. I wierzę, że Bóg poprzez to jego oddalenie, poprzez to jego oddzielenie chciał mieć wpływ na te sąsiednie narody. A także chciał pokazać, że on panuje. Jeżeli odniesiemy to do życia naszego Pana Jezusa Chrystusa, pamiętamy, że Jezus, kiedy rozpoczął służbę, opuścił Galileę. Tam, gdzie się wychował. Opuścił swój dom rodzinny. Dom, w którym był tylko cieślą. Takiego go tylko pamiętano. Niepozorny. Swoje życie wiódł później z powołanymi uczniami i wiódł wśród ludu, który go otaczał. Pan Jezus sam stwierdził, że nie ma gdzie z głowy skłonić. A kiedy wspomniano na jego rodzinę, powiedział: któż jest moją rodziną, jak nie ci, którzy wypełniają wolę mojego Ojca? On wiedział, że jego ojczyzna nie jest tutaj. Nie jest tutaj, w tym miejscu. Wyraził to w modlitwie w Ewangelii Jana. Jest taki krótki werset, 17 rozdział, 16 werset. Oni nie są ze świata, jak i ja nie jestem z tego świata. Wyraził to bardzo dosadnie. On nie należył do tego świata. To, że jesteśmy powiązani więzami tutaj rodzinnymi, naszą cielesnością, to nie jest złe, ale to jest dopiero wprowadzenie do tego, co nas czeka. Nasze powołanie wiąże się ze zmianą naszego miejsca, z nowymi współpracownikami, z nowymi społecznościami, z nowymi relacjami, z innym wsparciem. Ale trzeba przygotować się także na to oddalenie związane z tułaczką, ze znakami zapytania, z nowymi miejscami, które będziemy zdobywać. Kolejnym elementem, na które zwróciłem uwagę, jest to, że Bóg przygotowywał Dawida w doświadczeniach, ale oczekiwał od niego stałej relacji. Te wszystkie sytuacje, o których czytaliśmy, to były naprawdę ciężkie doświadczenia, jak dla 20-letniego chłopaka. Pogoń, ucieczka, zwycięstwa, prowadzenie potężnych wchówców wojennych, prowadzenie potężnych wojsk do wojny. To był młody chłopak. Miał fakt odwagę, ale także miał pełną ufność w Boże obietnice. Wielokrotnie Dawid wyznaje swoimi ustami zwycięstwo Boga. Już po raz pierwszy, kiedy staje naprzeciwko Goliata, pamiętamy: w imieniu mojego Pana, w imieniu Boga Izraelskiego. I tak się stało, jak wypowiedział. On wierzył w to, co mówi. Dawid pytał bardzo często Pana o drogę. Pytał o szczegóły, jak ma postępować. Wielokrotnie podczas tej ucieczki pytał: Boże, czy ja mam iść do tego miasta, czy nie mam iść? Bóg mówił: idź. Albo mówił: zostań. Dawid bał się także Pana. W tych doświadczeniach Bóg nie pozwalał mu przekroczyć pewnej granicy jego namaszczenia i granicy woli, którą wyznaczył dla Dawida. Dawid choćby miał 2 razy możliwość zabicia Saula, ale wiedział, że Saul jest pomazancem Bożym. W tamtych czasach było to takie naturalne, że zabijało się żołnierzy przeciwników. Miał jednak bojaźń Bożą w swoim sercu, Dawid poprzez to, że spędzał z Bogiem dużo czasu i wiedział, co się wiąże z jego namaszczeniem. Przyrównując znowu tą sytuację do życia Jezusa i jego doświadczeń, pamiętamy doświadczenia Chrystusa od samego początku. Od chwili chrztu, począwszy od czasu spędzonego na pustyni, gdzie był kuszony, po Golgotę. To było pasmo wielu, wielu różnych, bardzo ciężkich doświadczeń. Czytamy, że był doświadczony we wszystkim, oprócz grzechu. To nie było życie usłane palmami, jak wielu może się wydawać, mówiąc o Jezusie. Palmy, radość i odbieranie chwały Pan Jezus doświadczał czasami, kiedy Boża moc objawiała się między nimi nad chorobami, o których czytamy, kiedy następowały uzdrowienia, zupełne uwolnienia. Ale Pan Jezus przez cały okres pielgrzymowania tutaj na ziemi niósł ciężar w myślach, w sercu, ciężar grzechu i odrzucenia swojego wybranego narodu oraz ciężar grzechu, nieposłuszeństwa i zdeprawowania przyszłych pokoleń. Ciężar naszego życia. A to nie był lekki ciężar. On znał przeciwnika, którego inni nie widzieli i którego inni lekceważyli. To nie było takie lekkie i bezbolesne życie. Ono wymagało nieustannej relacji z Bogiem. I podobnie jak wcześniej Dawid, tak i tutaj Boży Syn nieustannie miał relacje ze swoim Ojcem. Wielokrotnie wychodził i pytał Go, dlaczego? Aby nie zwątpić, aby zawsze wybrać słuszną drogę i aby do końca wypełnić wolę Bożą. Kolejny element, który Bóg wykorzystał w całej historii Dawida, to to, że wykorzystał jego dary, talenty, jego cechy charakteru. On każdego z nas w nie wyposażył, także Dawida. Już sam początek życia Dawida, jego pasterzowanie, to była pewna nauka, to było szlifowanie pewnych cech charakteru, które później w przyszłości miały być nieodzownym, pomocnym takim elementem życia Dawida. Pasterzowanie owiec, przy tym nauczył się prowadzenia stada, nauczył się troski o nie, także nauczył się chronić ich. A chroniąc, musiał wykazać odwagę, sprawność i siłę. Pamiętamy, że pokonał lwa. Był młodym chłopcem, ale determinacja ochrony jego owieczek była potężna. Jako najmłodszy też w rodzeństwie nauczył się być pokornym i posłusznym. O tych cechach związanych z odwagą, sprawnością i siłą nawet jego rodzina nie wiedziała. On to robi wszystko w ukryciu, tam gdzie był, na pastwisku, wśród swoich owiec. Młody, ale już później odważny i silny. I chociaż ludzie tego nie widzieli, widział to Bóg. I te cechy Bogu bardzo się podobały. Pomimo tego, że miał taką wrodzoną przewagę nad innymi, Dawid poprzez swoją służbę nie wykorzystywał tych cech nad innymi ludźmi. On potrafił być uległy. On potrafił wyrażać, nie wstydzić się pokory wobec innych. Dlatego użył go Bóg i powierzył mu panowanie nad całym wybranym narodem. Kiedy Pan Jezus pojawił się nad Jordanem, też był niepozornym. Kiedy On stanął pomiędzy tym całym ludem, pamiętacie, że tylko Jan Chrzciciel zwrócił na Niego uwagę. Tylko On umiał Go rozpoznać. Nie był jakimś szczególną osobistością. Pismo Święte mówi, że nie wyróżniał się żadną szczególną siłą ani żadną szczególną urodą. Prawdopodobnie miał łatwość nawiązywania relacji. Widzimy to później poprzez to, w jaki sposób spędzał czas z ludźmi, jak chętnie rozmawiał z nimi. Bóg obdarował go szczególnie. To było szczególne Boże namaszczenie. Był także gorliwy w czytaniu Pisma Świętego i od samego początku kształcił się, uczył się tego słowa. Dla niego było to niesamowicie ważne i cenne i widzieliśmy, jak na pustyni od razu, kiedy kuszenie nastąpiło, kiedy nastąpiły ataki przeciwnika, jak umiał odpowiedzieć czysto Bożym Słowem. Jaka jest prawda w duchowym naszym świecie? I to pokazało jego pokorę wobec woli Ojca i jego posłuszeństwo. prosiłbym kolejny. Pan Bóg chronił także w historii Dawida przed samymi błędami. Tak samo jak i do naszego życia Duch Święty puka, ostrzegając nas przed różnymi sytuacjami. Jest taka historia, znaczy są dwie historie związane z możliwością zabicia króla Saula. Jedna była w jaskini, druga na pustyni. I mógł Saul, widząc to pragnienie, przepraszam, mógł Dawid, widząc to pragnienie Saula, widząc jego nienawiść do Dawida, widząc jego zazdrość, mógł Dawid zabić Saula. Był na wyciągnięcie jego ręki, miał włócznie, miał miecz w swojej dłoni, mógł go przebić. Nawet żołnierze, którzy byli obok niego, prowadzili go, pokuszali go nawet do tego, żeby on dokonał tej zemsty nad królem Saulem. On wiedział, że on wtedy mógłby objąć panowanie nad Izraelem, dlatego że był już namaszczony. Ale Dawid zupełnie pokorny był wobec Bożej woli. Jeżeli Bóg dał życie Saulowi, uznał, że i Bóg te życie Saulowi odbierze. Nie pozwolił na to. Ja wierzę, że i wtedy Duch Boży poskromił jego żywioł, jego myśli, jego taką energię, poruszył także jego sumienie, żeby nie dokonywał tej egzekucji na tym miejscu. I pokazał też swoją wielkość. Nawet Saul przyznał, że nie ma większego ponad Dawida na tej ziemi, póki oni żyją. Kolejnym elementem, w którym zauważyłem, że Bóg ocalił Dawida przed popełnieniem przez niego błędu, jest właśnie udział Dawida w wojnie filistyńsko-izraelskiej. Był taki moment, ja nie rozumiem do końca, co sprawiło, że Dawid wyraził zgodę na stanięcie w szeregach filistyńskich przeciwko Izraelowi. Był taki moment w życiu Dawida, w którym uciekał przed Saulem i Biblia mówi, że chcąc się przed nim schronić, stwierdził, że zamieszka w ziemi filistyńskiej. Jest to może o tyle dziwne, że nie tylko pokonał największego żołnierza Filistynów, Goliata, ale jeszcze kilka miesięcy wcześniej pokonał tych samych Filistyńczyków w jednej z twierdz i później, kilka miesięcy później schronił się u nich. Stanął przed królem w miejscowości Gat razem ze swoim 600-setnym wojskiem i z ich rodzinami i powiedział, że on chce zamieszkać w tym kraju. Bardzo dziwna to była sytuacja. On tam mieszkał 16 miesięcy, jak czytaliśmy. I w pewnym momencie Filistyńczycy Izraelowi ogłosili wojnę. Podszedł król Achisz do Dawida i powiedział, że będzie musiał stanąć obok niego w wojnie przeciwko Izraelowi. I Dawid wyraził zgodę. Nie wiem, dlaczego tak odważnie i tak pewnie Dawid postąpił. Natomiast gdyby nie pewna ingerencja, i wierzę, że tutaj też Bóg, posługując się zupełnie obcymi ludźmi i przeciwnikami, wydalił go z tych szeregów. Mogło dojść do zupełnie bratobójczej walki, gdzie Dawid, wiedząc, jakie jest zwycięstwo przy jego orężu, przy jego wojsku, mógł pokonać Izraelczyków, mógł także dokonać rzezi nad tym narodem. Bóg jednak poprzez wieżę Filistyńczyków oddalił go od tego zamysłu. I król Gad powiedział Dawidowi, że ma odsunąć się i ma wracać do swojego miasta, nie może stanąć w szeregach Filistyńczyków. I w naszym życiu wielokrotnie Bóg osłania nas. Wielokrotnie przemawia poprzez ludzi, którzy są obok nas. Wielokrotnie przemawia poprzez Bożego Ducha, który jest w nas i ostrzega nas przed różnymi sytuacjami, w które czasami pakujemy swoje ręce, swoje nogi. Tutaj siostra Basia dzisiaj także wyraziła to. Czasami wychodzimy dwa kroki do przodu, za daleko. Nie chcemy poczekać, brakuje nam cierpliwości. Czasami tak bardzo wierzymy w swoje zwycięstwo, że nie zastanawiamy się, jaka jest wola Pana. Ale ostatecznie Dawid odnosi zwycięstwo. Prosiłbym kolejny. Bóg daje Dawidowi zwycięstwo od samego początku. Pierwsze zwycięstwo to pokonanie dzikich zwierząt w ochronie owiec. później pokonanie Filistynczyka, Goliata z Gat. Następne zwycięstwa to zwycięskie bitwy z Filistynczykami, Amalekitami. Ale oprócz zwycięstwa Bóg daje także jemu autorytet i w narodzie izraelskim, i wśród przeciwników. Sam fakt, że król Achisz, król Gad, wyraził zgodę na to, żeby 600 wojowników wraz z Dawidem zamieszkali w jego państwie, no był aktem pewnego uznania autorytetu Dawida. Dlatego, że Dawid był bardzo niebezpiecznym wojownikiem. On, mieszkając u Filistynczyków, napadał sąsiednie plemiona. Równie dobrze mógł napaść na Filistynów i pokonać go, co czynił wielokrotnie. Ale ten sam król, który go przyjął, w pewnym momencie wyraża o nim taką opinię. Wiem, iżeś prawy, a w oczach moich jesteś jak anioł Boży. Mówi to poganin, ale mówi to obserwując życie i postawę Dawida. Najbardziej posłusznym i pokornym Bogu, a także najbardziej doświadczonym człowiekiem na ziemi był Jezus Chrystus. Gdy chodził jako sługa na ziemi, Bóg objawiał potężną, zwycięską moc. Moc nad chorobami, nad wszelkimi dolegliwościami, nad wszelkimi związaniami. Ale to zmartwychwstanie Jezusa, Jego zwycięstwo nad śmiercią, Jego zwycięstwo nad szatanem, nad złem, jest najpotężniejszym zwycięstwem, jakie Bóg dał człowiekowi. I to zwycięstwo jest na co dzień w zasięgu naszej ręki, w zasięgu naszego życia. To zwycięstwo ogłasza: możesz żyć wiecznie. Tylko uwierz, że Jezus jest Bogiem. Przyjmij Jego łaskę oczyszczającą cię z grzechów i bądź Mu posłuszny do samego końca. Ja wierzę, że życie Dawida jest dla nas bardzo ważną wskazówką. Kiedy obserwujemy i czytamy tylko koniec jego życia, kiedy czytamy tylko obietnicę jemu daną, przymierze, jakie Bóg z nim zawarł, kiedy czytamy ostatnie fragmenty, kiedy czytamy, że jest syty dni, syty chwały i syty czci. Może czasami nie myślimy o tych początkach jego życia, jakie on miał, kiedy stawał, zanim został królem, zanim prawdziwie widział i doświadczał własnym życiem, że został wywyższony ponad innych, że został namaszczony. Tamte doświadczenia były potrzebne, aby mógł przeżywać zwycięstwa, aby mógł doświadczać Bożej łaski, aby mógł w pełni powiedzieć: Bóg jest wspaniałym i cudownym Bogiem. Bez tych doświadczeń może byłby niepewny. Kiedy mówimy Panu Jezusowi: weź moje życie w swoje ręce, kiedy mówimy Mu: jesteś moim Panem, liczymy, że On, dobry, troskliwy, sprawi, że będziemy szczęśliwi, ale nie do końca chcemy się poddać Jego wychowaniu. Ale to dopiero początek drogi pełnej różnych zaskakujących doświadczeń, czasami istotnych decyzji, w których nie mamy zrozumienia. Nie mamy zrozumienia także i wśród otaczających nas ludzi, otaczających nasze rodziny. Bywa tak, że jesteśmy i od tej rodziny oddaleni. Bywa, że przechodzimy różnego typu cierpienia z tego tytułu. Niszczą się relacje, które mieliśmy z dawnymi przyjaciółmi, bo jesteśmy inni. Każdy, kto powierzył swoje życie Jezusowi Chrystusowi, ma nowe życie. Nie potrafi robić tego, co robił wcześniej. Nie zawsze świat się z tym zgadza, ale w momencie, kiedy my powierzamy to życie, już nie należymy do tego świata. Tak jak Chrystus powiedział, tak jak On nie należał, tak i my do Niego nie należymy. Pan Jezus zapowiedział, że chcąc być obywatelami Bożego Królestwa, stajemy się obcymi w tym świecie. My jesteśmy tutaj tylko pielgrzymami. Super, wspaniale i cudownie, że mamy obietnicę życia wiecznego, bo na tym świecie księciem jest przeciwnik Boży. Tutaj nie ma dla nas długo miejsca. My idziemy tam, gdzie jest przygotowane wieczne odpocznienie, wieczna radość. Radość i odpocznienie od tych właśnie początkowych doświadczeń. Bóg potrzebuje naszej pokory, naszego posłuszeństwa, nie tylko naszych talentów i naszych darów. Cudownie jest, że Bóg obdarowuje nas w bardzo różny sposób. Niektórych bardziej, niektórych mniej. Niedawno rozmawialiśmy na grupie domowej na ten temat. Każdy z nas ma jakieś dary. Jeden ma dar takiej łatwości wykładania Bożego Słowa, głoszenia Ewangelii, nawiązywania relacji. Inny ma może tylko dar gościnności, a może obdarowywania kogoś dobrym słowem i prezentami. Każdy dar, który mamy w swoim życiu, jest cenny, jest ważny i każdy przyniesie odpowiedni owoc w swoim czasie. Bóg nagrodzi nas. Jeżeli będziemy chcieli tylko być posłuszni Jemu do samego końca, nie czynić tylko tego, co mówi ten świat i tego, do czego nas ten świat prowadzi, ale czynić to, co odbieramy poprzez społeczność z naszym Bogiem. Bez pokory i bez posłuszeństwa Bóg nie będzie umiał do nas dotrzeć. Nie będzie umiał nas ostrzec przed niebezpieczeństwami. Dawid wielokrotnie to wyrażał, wielokrotnie się pytał. Czyńmy tak i my na co dzień. Bóg naprawdę interesuje się każdym najmniejszym szczegółem naszego życia. Jego pragnieniem jest, abyśmy zwyciężali w każdej sytuacji i w każdym doświadczeniu. I abyśmy w Jego imieniu gasili wszelkie pociski złego. Ogłaszali także zwycięstwa nad atakami i nad dziełami Bożego przeciwnika. Ogłaszali zwycięstwa. To, co czynimy dzisiaj, tutaj, na tym miejscu, czyńmy w każdym dniu i w każdej sytuacji. To my mamy mieć wpływ na życie ludzi nas otaczających, a nie ludzi nas otaczający mają mieć wpływ na nas. Musimy przyjmować taką postawę. Dawid także popełnia błędy, ponosił ich konsekwencje, ale ostatecznie Bóg patrzył na jego życie, na jego serce i dał mu wspaniałą obietnicę, za którą był mu wdzięczny, dzięki której mógł stwierdzić, że jego życie ma sens. My mamy w Biblii wiele obietnic, nowotestamentowych obietnic, obietnice Bożego życia wiecznego, obietnice Bożego zwycięstwa tutaj, obietnice troski o nasz byt codzienny, obietnice troski o nasze ubranie, odzianie, obietnice także i zdrowia, obietnice długiego życia. Wiele obietnic mamy. Obietnice wylania na nas Ducha Świętego, obdarowania nas szczególnie. Czy my słyszymy te Boże obietnice i czy bardzo nam na nich zależy? Dawidowi bardzo zależało. Gotów był ponieść wiele razy szkodę tylko dlatego, żeby przetrwać określony czas i zaufał i ufał Bogu do samego końca. Ja życzę każdemu z nas wytrwałości i cierpliwości w tej drodze oraz pokory, a także ufności, że naprawdę bez względu na ciężar doświadczeń, a każdy z nas przychodzi i tutaj, i codziennie w domu przychodzi różnego typu doświadczenia, wiary i ufności, że Bóg we wszystkim zawsze dąży ku dobremu. Życzę każdemu z nas, żebyśmy mogli doświadczyć takiego zwycięstwa, jakiego doświadczył Dawid. Abyśmy mogli doświadczyć takiego pokoju i takiego odpocznienia, jakiego doświadczył Dawid. I życzę każdemu z nas, żeby bardziej myślał o tym, co czeka nas w przyszłości, w odpocznieniu wiecznym, aby łatwiej nam było przejść poprzez doświadczenia tego naszego okresu, a także i tego, abyśmy wszyscy trwali w jedności ducha w społeczności, bo to w czasie doświadczeń Dawida było jego potężną siłą, to było potężnym wzmocnieniem i to także jest przez Pana zaplanowane. Mamy cudowną społeczność, wspaniałą społeczność. Budujmy się w relacjach, bądźmy dla siebie zachętą i nie przerażajmy się tym doświadczeniom. Dawid przeszedł tych doświadczeń dużo więcej, dużo silniejszych niż my, a ufam, że jeżeli Bóg był łaskawy i dla Dawida, i dla nas do samego końca będzie łaskawy, niech Bóg was wszystkich błogosławi. Może powstańmy, jeszcze pomodlimy się.